umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, przyjęliście kolejny dzień zaproszenie do udziału w świętych misjach, a misja ma to do siebie, że ma określony cel, chce serce ludzkie przemienić, do Boga je przybliżyć, abyśmy mogli usłyszeć o nas, może nie dzisiaj, ale daj Boże jutro czy pojutrze, że trwamy mocno w jednym duchu, jednym sercem wspólnie walczymy o wiarę. Nie damy się zastraszyć przeciwnikom zbawienia. Bardzo mi się podoba ta formuła, gdzie młodzi ludzie, ucząc się do bierzmowania, przypominają sobie, czym to bierzmowanie jest. Jest to sakrament, który uzdalnia nas do tego, by wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej postępować. Podczas tegorocznych misji przyjęliśmy już kilka wskazówek, co robić i jak żyć, by nieba nie zgubić. W sobotni wieczór rozważaliśmy o wierności i o odpowiedzialności. W dniu wczorajszym razem ze świętą siostrą Faustyną prosiliśmy o to, by Pan Bóg dał nam miłosierne oczy, usta, uszy, ręce i nogi, a przede wszystkim miłosierne serce. W kolejny wieczór naszej misyjnej drogi chciałbym rozważać o kolejnym, można by rzec, bardzo trwałym filarze chrześcijaństwa, jakim jest dar przebaczenia. Wielu z was przed świętami Wielkiej Nocy przystępowało do sakramentu pokuty, po to, by tego miłosierdzia doświadczyć, ale też po to, by w codziennym życiu tym miłosierdziem z innymi się podzielić. Jest taka piękna, oazowa piosenka, która mówi o przebaczeniu. Popatrz, Panie, codziennie winie drugich. Trzymam w ręku mój kamień, by nim rzucić. I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Kiedy myślę o przebaczeniu, to dziękuję Bogu całym sercem za to, że kiedyś wpadła w moje ręce cudowna książka, nosząca tytuł Silniejsza od nienawiści. Autor tejże książki przeżył w swoim życiu jedną z najtrudniejszych dróg. Drogę od nienawiści do nawrócenia. Pozwólcie, że w kilku słowach wcielę się jakby w niego, żeby opowiedzieć, co przeżył, czego doświadczył. Miał w życiu trzy marzenia. Chciał uciec z poprawczaka. Chciał zostać kimś sławnym, najlepiej przywódcą ulicznej bandy. Trzecie jego marzenie było straszne. Chciał zabić swojego tatę. Miał na imię Tim, a w życiu 39 razy złamany nos. 34 razy na bokserskim ringu, ale 5 razy złamał mu nos jego tato. O tacie marzył, tacie, którego niestety nigdy nie miał, a tatę charakteryzował w dwóch krótkich słowach. Mój tato pił i bił. Do mamy nie miał pretensji, że go zostawiła. Miał tylko żal, że przywiązała go do słupa poza miastem, aby w zimny wieczór umarł z głodu i chłodu. Pamięta tylko, jak odchodziła w objęciach nieznajomego mężczyzny i na zawsze zapamiętał jej śnieżno-biały uśmiech i lśniącą sukienkę. Został odnaleziony. Kilka dni później trafił do ojca, który z nimi już nie mieszkał, po swojemu sobie życie układał. A tato zamiast go po czuprynie pogłaskać, przytulić do serca, powiedzieć: dobrze, że jesteś mój synu, dać przykład, to był dla niego katem. Pewnego dnia brutalnie zrzucił go ze schodów. Wyłamał żebra, uszkodzenia wewnętrzne, w szpitalu walczył o życie. A kiedy zaczął do siebie dochodzić, to jak wspomina w książce, po raz pierwszy w życiu coś ukradł. Papierek z cukierka dziecku z sąsiedniego łóżka. I miętolił ten cukierek pod poduchą, wpatrywał się w niego. Szelest złotka bardzo mu imponował. Mówił sobie: ktoś mnie odwiedził, ktoś do mnie przyszedł. Otrzymałem od kogoś cudowny prezent. Ale po chwili po jego policzkach płynęły łzy. Nikt się nie zjawił. Był zupełnie sam. I wtedy po raz pierwszy w sercu dziecka zaczęła kiełkować nienawiść. Dlaczego tak jest? Do innych dzieci przychodzą rodzice, przynoszą im prezenty, całują ich z miłością. A ja jestem w domu, w tym szpitalu, zupełnie sam. Potem rodzina zastępcza, która wzięła go nie po to, żeby pokochać, tylko po to, żeby trochę grosza zarobić. Chodził głodny, zaniedbany, bez czułości i otwartości ze strony tych, którzy go mieli przygarnąć na chwilę. Pewnego dnia wspomina takie wydarzenie, jak wysłali go, by sprzątał kościół. Po raz pierwszy stanął w tym miejscu, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. Nie wiedział w ogóle, gdzie jest. A wcale nie chciał sprzątać, szukał tylko czegoś do jedzenia. Mówi, że większość drzwi w kościele było solidnie zamknięte. Tylko jedne drzwi puściły. Pewnie domyślacie się, jakie. Opłatkami najadł się do syta. Po latach mówi, że była to jego pierwsza, nieuświadomiona jeszcze wtedy komunia święta. A potem poprawczak. Skoro wspomina, że w poprawczaku ścierka do wycierania kurzu więcej znaczyła niż małe dziecko, wyobrażamy sobie, co tam się mogło dziać. Ile razy go tam zgwałcono, pewnie nie zdoła nigdy policzyć. Ile razy go tam pobito do przelanej krwi, pewnie też już tego nie liczy. O tym miejscu chciałby tylko zapomnieć. Moi drodzy, jak się musi czuć małe, bezradne dziecko w szponach ludzi, którzy mu dobrze nie życzą, którzy dzień po dniu depczą jego godność i niszczą w nim człowieczeństwo. Uciekł. Spełnił zatem swoje pierwsze marzenie, a jego domem stała się ulica. Co tam wyczyniał, nie powiem. Warto po tą książkę sięgnąć i samemu poczytać. Natomiast został kimś sławnym. Wspomniałem, że nie bez powodu 39 razy nos mu łamano. Nie tylko przez tatę, ale też na bokserskim ringu. To przecież mistrz Europy. Został sławny, był dumny. Ale wspomina też każdy trening, kiedy uderzał z wielką siłą w treningowy worek, zawsze widział tam twarz swojego taty i mówił: kiedyś tobie przyłożę, kiedyś ciebie będę tak masakrował, abyś popamiętał, że mi dzieciństwo zabrałeś, że mnie młodości pozbawiłeś, że przez ciebie, tato, nigdy nie będę umiał kochać ani przebaczać. Że żadna kobieta mnie nie zechce, bo jestem zły, 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 zły i jeszcze raz zły. Ale to przez ciebie. Przyszedł jednak taki moment, bo Pan Bóg, tylko On, zna klucz do ludzkiego serca, że w swoim życiu przeżył nawrócenie i opamiętanie. Pewnego dnia poznał wolontariusza, który z wielką radością chodził do takiego domu, w którym mieszkały upośledzone dzieciaki. A była to dla niego wielka radość i wielka duma. Przyznacie mi rację, gdy powiem, że człowiek, który jest kłębkiem nerwów, to ludzie uśmiechnięci, pełni pogody ducha, ale też spokoju ducha, takich kłębiastych w nerwach po prostu drażnią. On też się przyczepił do tego młodzieńca, ale też zapytał o powód jego zadowolenia. Ten dał mu wizytówkę, zaprosił do tego domu. Po kilku dniach wybrał się. Stanął przed budynkiem z napisem Wiara i Światło. Zadzwonił, a na jego spotkanie wyszła malutka, bardzo upośledzona dziewczynka. Popatrzyła na niego i zapytała, jak ci na imię? Ten odpowiedział, Tim. A ona odrzekła, jaki ty jesteś piękny. Wiecie, co się dzieje w człowieku, gdy całe życie słyszysz, że jesteś szmatą, pękartem, że jesteś nikim? Jak on usłyszał te słowa, to powiedział, no nie, to się nie dzieje naprawdę. Co ta dziewczynka wygaduje? Ja piękny? Tak, jak i ty jesteś piękny. On zwariował na punkcie tej dziewczynki, tego domu. On tam przychodził każdego dnia. Czasem pod wpływem alkoholu, czasem ze złością, ale w tym domu odnalazł najczulsze ramiona mamy i dobry uścisk ojca. Nawrócił się. A co robi dzisiaj? Dziękuję Bogu, że nie spełnił trzeciego marzenia, że swojemu tacie po prostu przebaczył. Założył rodzinę, ma ukochaną winnicę, o której zawsze marzył, wychowuje dzieci, a co jakiś czas jeździ po świecie, żeby jedno zdanie przypominać wszystkim, że miłość jest silniejsza niż nienawiść. Nie tak dawno był choćby w niedalekim Rzeszowie czy Krakowie. A stając przed ludźmi, mówi pewnie to samo, co ja w tym momencie do was. Opowiada o swoim niełatwym, dramatycznym życiu, ale też przypomina, że dzięki przebaczeniu nie ma takich dróg, z których do Pana Boga nie moglibyśmy powrócić. Kiedy myślę o przebaczeniu, zawsze kieruję swoją myśl i swoje serce w takie miejsce w kościele, któremu na imię konfesjonał. Gdyby konfesjonał tutaj postawić na środku i gdyby umiał mówić, wszyscy byście tutaj płakali ze szczęścia i z radości zarazem, bo wielka jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, aniżeli z 99 sprawiedliwych, którzy nawrócenia nie potrzebują. Pamiętam taki dzień, 12 czerwiec 2000 roku. Byłem wtedy dosłownie jednodniowym księdzem. W niedzielę przyjąłem święcenia kapłańskie, a dzień później, czekając na mszę świętą prymicyjną, odwiedziłem księdza proboszcza pod Przemyślem, z którym byłem zaprzyjaźniony, prosząc o to, czy mógłbym u niego przekoczować cały tydzień, żeby tą pierwszą mszę świętą przy ołtarzu w swojej parafii odprawić dopiero w najbliższą niedzielę. Zgodził się i zostawił mnie samego, mówiąc, że wyjeżdża, a ja żebym tej parafii pilnował. W poniedziałek po południu zatem po raz pierwszy usiadłem w konfesjonale. I myślę sobie, kogo pierwsze wyspowiadam, kto do mnie przyjdzie. Nie ukrywam, że myślałem o jakimś małym dziecku, że powie, że nie słuchało mamy, biło młodszego brata, koleżankę za warkocz pociągnęło, czy ukradło z piórnika gumkę do mazania. A ja powiem, że wakacje niedługo, żeby przeprosiło Pana Jezusa za swoje grzechy, a na wakacjach godnie i dobrze odpoczęło. Ale Pan Bóg lubi człowieka zaskakiwać, pewnie też po to, żeby go pokory nauczyć. bo na kilka minut przed mszą świętą do konfesjonału przyszedł człowiek, który pięknie się przeżegnał, cudownie powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a po chwili wypowiedział zdanie, które mnie zmroziło, a wręcz sparaliżowało. Ostatni raz u spowiedzi byłem ponad 40 lat temu. Ten konfesjonał nie był taki piękny i trwały jak ten w bocznej kaplicy waszej. On był taki najzwyczajniejszy z możliwych. Po 5 minutach tej spowiedzi pobożne babcie oglądały się z różańcem w dłoni, czy ktoś księdza pod chórem nie dusi. Nie wiem, do dzisiaj kto się trząsł bardziej, czy ten pan przy konfesjonale, czy ja w środku. W każdym razie te kruche deseczki dygotały jak trzcina na wietrze. A ten pan, moi drodzy, jak zaczął wyrzucać do konfesjonału grzeszyska 40 lat, to jakby rozpisać tutaj alfabet na ścianie kościoła, to do każdej literki moglibyśmy przypiąć najcięższe z grzechów, jakie tylko są. Jak ten pan skończył, to nie umiałem wydukać ani jednego słowa. Jak teraz w miarę te myśli zbieram i do was mówię, to 17 lat temu temu człowiekowi nie powiedziałem zupełnie nic. Jakby mi ktoś język związał. Jak zobaczyłem dramat grzechu, co ten gość wyczyniał, byłem tak przerażony, że w pewnym momencie zadałem mu pokutę, rozgrzeszyłem go i puściłem wolno. Ale dzień później sam się spowiadałem i mówiłem do spowiednika mojego księże, jak ja spaprałem Panu Bogu robotę. A ten dziadziu tak patrzył na mnie i uśmiechał się. I mówił z kapłańską mądrością, rozgrzeszyłeś go? Powiedziałem, że tak. On niczego więcej od ciebie nie potrzebował. Mógłbyś mu godzinę prawić naukę, on by cię nie słuchał. On tylko przyszedł żebrać, Boże, daruj mi moje grzechy. Co mnie uspokaja do dnia dzisiejszego, pamiętając tą trudną scenę moich pierwszych kapłańskich kroków. Ten człowiek był tak zdenerwowany, że w pewnym momencie nie wiedział, co z rękami zrobić. I tak po tym konfesjonale te ręce przesuwał, a w pewnym momencie złapał mnie za kapłańską stułę i tak nerwowo tą stułą zaczął szarpać. Ja do dzisiaj pamiętam to wydarzenie zmiętej stuły i takiego wewnętrznego krzyku tego człowieka. Nie puszczę cię, dopóki mi nie przebaczysz. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Albo inaczej, mógł krzyczeć w sobie teraz albo nigdy. Gdybym go w tym miejscu źle potraktował, gdybym właśnie tak naprawdę spaprał Panu Bogu robotę, on by nigdy już do konfesjonału nie przyszedł. Ale daj Boże, że może przez 17 ostatnich lat dziękuję Bogu za to, że przeżył taką marną po ludzku spowiedź, ale po Bożemu może to dla niego była otwarta droga do nieba. W tym miejscu chciałbym powiedzieć wam, mówiąc o przebaczeniu, że nigdy nie wolno spowiedzi odkładać. Nie wolno, moi drodzy, tak jak ziemia leży odłogiem, to po paru latach, żeby ją doprowadzić z powrotem do urodzajnej gleby, trzeba długiej pracy. To dobrze wie człowiek, który ma rolę i spracowane ręce. Te ręce niejednego buraka cukrowego w dzieciństwie i w młodości na przyczepę wrzuciły. Pochodzę z rejonów, gdzie ludzie ziemię kochają, ale też ta dobra ziemia rodzi im bardzo piękne plony. Moi kochani, nigdy nie pozwólcie sobie na to, żeby odłogiem leżało wasze serce, żeby odłogiem leżało wasze sumienie, żebyście drogę swej wiary w jakikolwiek sposób chcieli wyjałowić i uczynić nieurodzajną. Pan Jezus o owoce zapyta. W Ewangelii, stając przy drzewie figowym, szukał na nim owoców. I mówi, po owocach ich poznacie. Kto zna dar przebaczenia i umie do Boga wracać, ten będzie wiedział, co to znaczy przebaczyć i prosić o Boże miłosierdzie. Kiedy myślę o przebaczeniu, zawsze pamiętam taką piękną scenę wyczytaną w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza, kiedy przed oczami Juranda ze Spychowa, oczami ślepymi, bo wypalonymi mieczem krzyżackich oprawców, stał sprawca tejże zbrodni, Zygfryd. I moi drodzy, w ręce Juranda powędrowały rozżarzone, nie wiem, czy to było miecz czy sztylet. W każdym razie, moi drodzy, Jurand dostał płonący sztylet. Wszyscy myśleli, zemści się, oczy wypali, a on tym rozżarzonym sztyletem rozciął więzy tego, który zhańbił jego samego, oślepiając, ucinając język, hańbiąc, rozcinając więzy tego, który zhańbił także jego córkę, która zmarła. A że, moi drodzy, niektórzy kończą jak Judasz, bo nie znaleźli w sercu daru przebaczenia, to i ten krzyżacki oprawca odebrał sobie życie. Kto oglądał Krzyżaków w tej pięknej pierwszej wersji, ten pewnie zapamiętał tą złowieszczą muzykę i ten konar drzewa, na którym wisiał ten, który nie umiał zmierzyć się z darem ludzkiego ani boskiego przebaczenia. Kiedy myślę o przebaczeniu, to zawsze myślą i sercem wędruję do więziennej celi, w której Jan Paweł II rozmawiał z tym, który do niego strzelał. Ten też nie mógł przebaczenia pojąć, pewnie przecierał oczy ze zdziwienia, myśląc, po co on do mnie przyszedł? Ja tego wszystkiego nie rozumiem. Papież pisał przecież, ktoś inny strzelał, a ktoś inny kulę prowadził. Pan ma nade mną swoje miłosierdzie i nade mną czuwa. Kiedy myślę o Bożym miłosierdziu, to przypomina mi się pewna historia młodzieńca, który w swoim życiu bardzo dużo złego zwojował. A gdy siedział w więzieniu, postanowił do swojej matki napisać list. Pisał, mamo, niedługo wyjdę. Nie wiem, czy chcesz mnie w domu widzieć, bo wiem, że przeze mnie posiwiałaś. A tato z domu nie wychodził, bo było mu tak wstyd za to, że tak nędznie i słabo żyje. Za 2 miesiące będę przejeżdżał obok domu. Jeżeli chciałabyś mnie zobaczyć, to proszę cię o jedno. Wywieź na tej jabłoni obok domu białe prześcieradło. To będzie znak, że mogę na chwilę wejść. Potem odejdę na zawsze. Wsiadł do pociągu, zmierzał w stronę domu, a z każdym upływającym kilometrem te jego nerwy stawały się coraz większe. Coraz większy niepokój krył się w jego sercu. Zauważył to współbrat w przedziale i pyta, co się dzieje, co z tobą? Ten opowiedział historię swojego życia, a ten odpowiedział, to ja spojrzę za ciebie. Chwilę później odrzekł tak bardzo spokojnie, nie martw się, możesz wracać, popatrz. Patrzy, a na tej jabłoni nie było miejsca, które nie byłoby ozdobione bielą. Wszystkie prześcieradła rodzice z domu wyciągnęli, wszystko co białe, aby tą jabłoń obwiesić, aby też obwieścić, wracaj, marnotrawny synu, przyjmiemy cię z miłością do naszego domu. Moi drodzy, nigdy nie wolno nam pogodzić się z tym, a uczy nas o tym pięknie przypowieść o marnotrawnym synu, by zgodzić się z tym, żeby moim życiem stało się koryto, i jedzenie razem ze świniami. Bardzo często mówimy tak popularnie, aleś ty się człowieku ześwinił. Kim ty się stałeś? Syn marnotrawny poszedł po rozum do głowy i w pewnym momencie wypowiedział zdanie, które odmieniło jego życie. Zabiorę się i pójdę do domu mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Jak to w piosence o tej Ewangelii śpiewamy, wróć synu, wróć z daleka. Wróć synu, wróć, ojciec czeka. I wychodzi na drogę i wygląda stęskniony, czy nie wracasz do domu. Tyle razy odchodzisz i powracasz skruszony, a on zawsze dla ciebie ma otwarte ramiona. Jest taki piękny obraz Rembrandta, przedstawiający tą ewangeliczną scenę. A kto się przypatrzy, zauważy pewną nieścisłość. Na tym obrazie są dwie różne dłonie tego, który wita marnotrawnego syna. Jedna dłoń to dłoń męska, a druga żeńska. Rembrandt w tym obrazie chciał pokazać, jak kocha Bóg, jak najczulsza matka i jak kochający ojciec. Życzę każdemu z was, abyście umieli do Boga wracać, nigdy nie odwlekali powrotu, ale też może podczas tych misji wytrwale modlili się za tymi, którzy wracać nie mają zamiaru, aby Pan Bóg skruszył ich serce. A w codziennym życiu z tym przebaczeniem chciałbym jeszcze złączyć pokorę. Chcę wam życzyć, wiecie czego? Żebyście byli jak trawa. Ksiądz Twardowski tak pięknie o trawie pisał. Posłuchajcie na koniec. Święty Franciszku z Asyżu, nie umiem cię naśladować. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać. Nie umiem rozmawiać z ptakiem. Pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie. Piękne są góry i lasy i róże zawsze ciekawe, lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę. Bo ona deptana, niziutka, bez żadnych owoców, bez kłosa. Trawo, siostrzyczko moja, karmelitanko bosa. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan odpuszcza tobie grzechy, idź w pokoju. Te słowa niech w tej świątyni bardzo was radują. Amen.